Okej, okay, słuchajcie, w takim razie ja bym chciał jeszcze, zanim zaczniemy studium, zadać pytanie. Powiedzcie mi, o czym jest najwięcej w Piśmie Świętym? No, mówcie.
O Bogu.
Okej, okay, o Bogu. Dlaczego o Bogu?
Tak?
O czym?
O zbawieniu,
dobrze. O czym jeszcze?
O posłuszeństwie.
O posłuszeństwie. O czym jeszcze? O grzechu, tak.
Co
jeszcze?
O miłości.
O miłości, tak. Co jeszcze?
O Jezusie.
O Jezusie, tak. Pan Jezus mówi, całe Pismo świadczy o mnie. Co jeszcze? A dlaczego o tym jest, powiedzcie? Po co o tym wszystkim jest mowa w Piśmie Świętym?
To jest
zbawienie.
Żeby uratować ludzi od piekła, od wiecznego potępienia, od zbawienia, o miłości Bożej. I stworzenie jest po to, żeby chwalić Boga.
Po to, aby chwałę oddać Bogu, tak.
Tak. Co jeszcze? Czemu jeszcze?
Jak to powiedział Dave Hunt, instrukcja obsługi świata.
Tak. Świat dzieli się na jakich ludzi?
Dzieci Boże.
Sprawiedliwych i sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I tak było od początku. Byli ludzie, których Bóg uznawał za sprawiedliwych, bo Bóg, wiemy to ze studium, że to Bóg decyduje, kogo uznaje za sprawiedliwego. To nie znaczy, że ten człowiek żadnego grzechu w życiu nie popełnił. Bóg go uznał za sprawiedliwego. Dlaczego? Bo patrzy na serce człowieka i ocenia jego postawę, ale według serca. Więc za sercem idą czyny, ale Bóg uznawał zawsze za sprawiedliwego. Więc ludzie dzielą się na sprawiedliwych, których Bóg usprawiedliwił, i tych niesprawiedliwych, których Bóg nie usprawiedliwił. Tak się dzielą ludzie. Oczywiście podziałów jest wiele, ale Biblia dzieli na tych, którzy są pojednani z Bogiem i tych, którzy są niepojednani z Bogiem. I od początku, jak patrzymy, od pierwszej Mojżeszowej tak było. Pierwszym, który był pojednany z Bogiem, który był sprawiedliwy przed Bogiem, to był kto? Pamiętacie? Kto?
Abel.
Biblia mówi, Abel był sprawiedliwy przed Bogiem. Sprawiedliwego Abla krew woła, Pan Jezus mówi, sprawiedliwego Abla, czyli Abel był sprawiedliwy, tak? W oczach Bożych. Pierwszy sprawiedliwy człowiek. A potem po kolei Henoch, Noe, tak? Mamy wielu takich. Dobrze, więc teraz ja bym chciał, żebyśmy, oczywiście monotematycznie, bo Biblia tylko o tym mówi, więc nic nowego nie wymyślimy, żebyśmy ciągnęli temat sprawiedliwości, niesprawiedliwości, grzechu, miłości, tego wszystkiego. I mam nadzieję, że dzisiaj w tym krótkim studium to wszystko poruszymy. Natomiast chciałbym, żebyśmy też potem wyciągnęli lekcje dla nas, bo będziemy mieli ze Starego Testamentu. I przygotowałem lekcję taką. Słuchajcie, otwórzcie psalm. Psalm. Najbardziej, jeden z najbardziej znanych psalm. Jeden z najbardziej znanych. Pierwszy. Pierwszy psalm. 6 wersetów. Niech ktoś przeczyta.
Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych. Nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w Panie, w prawie Pana i nad Jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie. Jego liść nie zwiętnie i wszystko, co robi, powiedzie się. Nie tak niegodziwi oni są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Dlatego niegodziwi nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Pan bowiem zna drogę sprawiedliwych, ale droga niegodziwych zaginie.
Dobrze, dziękuję. I jeszcze chciałbym, żebyśmy przeczytali z Kaznodziei Salomona, 8 rozdziału. Ósmy rozdział. Od 10 do 13.
To wszystko widziałem, zwracając swoją uwagę na to wszystko, co się dzieje pod słońcem, dopóki człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie. Widziałem też, jak bezbożnych chowano czcią, natomiast musieli odejść z miejsca świętego ci, którzy postępują uczciwie i byli zapomniani w mieście. To również jest marnością. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Dlatego, że grzesznik postępuje źle i mimo to długo żyje. Ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga, tym, którzy się boją Jego oblicza.
Chciałbym teraz, żebyśmy zaraz sobie rozważyli ten psalm. Tylko często właśnie ludzie mówią tak, jak pisze kaznodzieja. Źle czynią ludzie. Źle żyją. 90, 100 lat dożywają. Umierają w dobrobycie. Pogrzeby, które im się robi, tysiące przychodzą i chwalą tych ludzi. Żyli w luksusie. Gdzie tu sprawiedliwi? Bądźmy źli. A ludzie sprawiedliwi umierają i nikt o nich nie pamięta. Grzebie się ich w zapomnieniu. Nikt ich nie wspomina. Mieli ciężkie życie. Jaki sens? Kaznodzieja wyjaśnia. Zaraz sobie do tego dojdziemy. Ale gdyby tak często ludzie mówią, a po co być dobrym? Po co być dobrym? Przecież to żadnej korzyści w życiu nie ma. Popatrz na tych wszystkich, jak sobie dobrze żyją. A Słowo Boże mówi, że droga sprawiedliwego jest właściwa, a droga niesprawiedliwego jest zła. I teraz po kolei będziemy sobie patrzeć na pobożnych i skutek, i niepobożnych i skutek z psalmu, i potem sobie będziemy dodatkowe fragmenty czytać. Więc mamy, zobaczcie, o pobożnych. Pierwszy werset. Co oni mają robić? Co oni robią? Czym się charakteryzuje pobożny? Oczywiście według tego fragmentu. Nie będziemy wszystkiego, słuchajcie. Ten fragment mówi o pewnych rzeczach i one mają, z nich mamy wnioski wyciągać i one mają nas poruszać. Co mówi pierwszy werset?
Nie idzie za radą bezbożnych.
Nie idzie za radą bezbożnych. Czyli oni coś radzą, a on za tą radą nie idzie. Czego jeszcze nie robi?
Nie stoi na drodze grzeszników.
Nie stoi na drodze grzeszników. I czego jeszcze nie robi?
Nie zasiada w gronie szyderców.
Nie zasiada w gronie szyderców, naśmiewców. Nie siedzi razem z nimi. Teraz zobaczmy przypowieści Salomona, pierwszy rozdział, 10-16. Tam troszeczkę szerzej mamy wyjaśnione, o co chodzi psalmiście. Przypowieść Salomona, pierwszy rozdział, 10-16.
Praca sprawiedliwego wystarczy na życie, dokut bezbożnego wiedzie do grzechu.
Ale do 16 wersetu.
Ale który jeszcze?
Pierwsza, księga przypowieści, pierwszy rozdział, dziesiąty werset do 16. Pierwszy rozdział, 10 do 16.
Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. Jeżeli mówią, chodź z nami. Zaczajmy się, aby przelać krew, zaczatujmy bez przyczyny na niewinnego. Pochłoniemy ich jak krainę umarłych, żywcem i cało jak tych, którzy zstępują do otchłani. Zdobędziemy różne kosztowne mienie, napełnimy nasze domy łupem. Zwiąż swój los z naszym, wszyscy będziemy mieli jedną kiesę. Synu mój, nie idź z nimi ich drogą, wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki. Gdyż ich nogi biegną do złego, śpieszą się, aby przelać krew.
Nie chodź za radą bezbożnych. Nie stój na drodze grzeszników i nie zasiadaj z szydercami, naśmiewcami, którzy drwią z innych ludzi. Dlaczego? Co ten fragment mówi? Czy grzesznicy, złodzieje, mordercy, do kiedy oni są lojalni wobec innych?
Do kiedy oni są im potrzebni?
Dopóki robią to, co oni chcą.
To, co
mafia
tak.
Jest bardzo lojalna wobec swoich żołnierzy, ale tylko do momentu, kiedy ten żołnierz wykonuje wszystko tak, jak należy, ale jeżeli staje się niepotrzebny albo jest zagrożeniem, się go eliminuje. To są grzesznicy. Tak? Daję skrajny przykład. Ale grzesznik nigdy nie będzie wobec ciebie lojalny zawsze, bo on się kieruje własnymi motywacjami. On jest grzeszny. Ktoś, kto jednego oszukał, nie licz, że z nim wspólny trzos będziesz trzymał, on cię okradnie. Dlaczego? Bo tamtego okradł. To, a ty się czym różnisz? Ciebie tak samo okradnie, tylko w odpowiednim momencie. Więc człowiek pobożny nie chodzi za radą ludzi, którzy kierują się innymi zasadami niż biblijne. I nie stoi na drodze grzeszników, czyli nie idzie razem z nimi. Nie słucha ich rad, czyli nie słucha ich, pierwsze, a drugie nie idzie z nimi. A trzecie, nie zasiada wspólnie z szydercami, którzy drwią z tego, co jest dobre. Naśmiewają się z innych. Szydzą sobie.
Dobry materiał dla tych, którzy myślą o tym, że politykiem są ci chrześcijańskie.
Tak. To jest ciekawe. Czyli pobożny człowiek nie ma nic wspólnego z grzesznikami, ale w sensie komitywy z nimi. Realizowania ich pomysłów, tak? I słuchania ich rad. A trzecie, stosowania ich metod odnoszenia się do ludzi. Nie ma z tym nic wspólnego. Tak mówi w tym miejscu psalmista, tak? Zobaczcie dalej, ale tu jest kontrast. Bo w kontraście do tego jest drugi werset. I co on mówi?
Lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą.
Ma upodobanie, ma, lubi to. Podoba mu się to, co mówi prawo Boże. W tym kontekście tutaj Dawid oczywiście ma na myśli prawo mojżeszowe, ale jest to prawo Boże? Tak, i zaraz sobie rozwiniemy to, jeżeli będziemy to już interpretować. Natomiast ma upodobanie w prawie Bożym. Bóg mówi człowiekowi, co mu się podoba. I ten pobożny, mądry, tak? On ma w tym upodobanie. To mu pasuje, to mu odpowiada. On tak chce żyć. I teraz co znaczy rozmyśla w dzień i w nocy? Znaczy nie śpi? Rozważa wolę Bożą. Co jest wolą Bożą, a co nie? I teraz tak. W dzień i w nocy nie należy rozumieć dosłownie, bo musiałby nie spać. Chociaż niektórzy, jak nie śpią, to wtedy najlepiej skupić się na rozważaniu Słowa Bożego, bo czasami złe myśli przychodzą do głowy. Wtedy lepiej rozważać Słowo Boże, przestawić myśli na to, prosić Boga. Też ten czas lżej jest znieść. To taka porada. Natomiast co ważne, w dzień i w nocy oznacza, że on nie ma przerw w życiu zgodnie z wolą Bożą. Czyli to jest tak, są chwile, że ja żyję po Bożemu, ale nie wiem, są pory dnia i nocy, w których ja jestem zwolniony. Ja rozważam wolę Bożą zawsze. Czyli 24 godziny na dobę kieruję się tymi zasadami.
Każda dziedzina życia.
Każda dziedzina życia i zawsze. Czyli ja nie mam przerw. I teraz popatrzcie. Nie chodzi za radą bezbożnych, bo ma upodobanie w zakonie Pana. Kto ma upodobanie w zakonie Pana, nigdy nie pójdzie za radą bezbożnych. To jest kontrast i tego nie można połączyć. To są przeciwpołożne. Albo słuchasz rad bezbożnych i stoisz na drodze grzeszników, albo masz upodobanie w zakonie Pana. To jest rozdźwięk całkowity. Czym się kierujesz w życiu? Więc człowiek, o którym psalmista mówi, że jest, idzie dobrą drogą, to on się kieruje prawem Bożym. Ono jest dla niego weryfikatorem wszystkiego, co robi. Oczywiście pamiętajmy, że to jest bardzo ogólne stwierdzenie, tak? Ale dojdziemy zaraz do konkretów. A w ogóle, jak gdyby nie są dla niego wyznacznikiem rady ludzi, którzy nie kierują się zasadami Bożymi. Dlaczego? Bo oni nigdy nie poradzą zgodnie z wolą Bożą. Zawsze będą to zasady, które będą od tego odbiegać. A to tu zrób, a czemu tak nie zrobię? Słuchajcie, życie samo weryfikuje. Sami wiecie, co ja wam mam mówić. Ale Słowo Boże o tym mówi, więc to, co spotyka nas w życiu, nie jest czymś nowym. Biblia o tym mówiła już parę tysięcy lat temu. Więc mamy kontrast. że ten, który pobożny jest, nie chodzi za radą bezbożnych, ale ma umiłowanie w zakonie Pana, tak? No to teraz popatrzcie, jaki jest tego skutek. Pierwszy werset co mówi? Jaki jest skutek tego, że on nie idzie za radą bezbożnych, a upodobanie w zakonie Pana? Co jest napisane w pierwszym wersecie? Błogosławiony jest. Błogosławiony jest. To jest dobre. Dobrze na tym wyjdzie. On na tym dobrze wyjdzie? I ludzie o nim źle nie powiedzą. Będzie błogosławiony w swoim postępowaniu. Dobrze mu się będzie wiodło. I zaraz sobie powiemy, o co chodzi z tym dobrym wiedzeniem, że się dobrze wiedzie. Ale będzie błogosławiony? Czyli jeśli chcemy być błogosławieni w życiu, no to musimy tą zasadę zastosować. To jest bardzo ogólna zasada, ale mamy bardzo dużo rzeczy w głowie, że wiemy, co to znaczy iść za tym, a nie iść za tym, tak? Ale pamiętajmy, to jest pewna zasada. Chcesz być błogosławiony? Żyjesz zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże. Chcesz mieć problemy i nie być błogosławiony? Zrób tak, jak mówi pierwszy werset. Idź za radą bezbożną, tak jak... Bo on mówi, nie idź, ale jeżeli pójdziesz, no to nie będziesz błogosławiony absolutnie. Nie będziesz miał Bożego błogosławieństwa. Trzeci werset, co mówi o skutku. Zobaczcie.
Będzie jak drzewo zasadzone na strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie.
Będzie jak drzewo nad strumieniem wód wsadzone, którego owoc, które swój owoc wydaje czasu swego, a liść jego nie opada. Otwórzcie Jeremiasza. Jeremiasza, 17 rozdział bodajże. 17 rozdział. 8 werset. 7-8.
Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owoców.
Tu jest więcej informacji. Drzewo zasadzone nad potokiem, dlaczego? Bo do czego ma ono zawsze dostęp?
Do wody.
Do wody. To jest przenośnia. Psalmista, ani Jeremiasz nie mówi, że on jest tym drzewem, tylko jak drzewo. Człowiek, który ma zaufanie w Panu. Dlaczego? Bo drzewo, które jest zasadzone nad potokiem, ma zawsze dostęp do wody. Dla drzewa woda jest niezbędna. Ono nie jest w wodzie, ono jest nad wodą, ale zapuszcza blisko potoku, bo drzewo, które stoi w wodzie, zgnije. Musi mieć ziemię. Ale ono jest nad potokiem. I teraz to drzewo zawsze ma zielone liście. Dlaczego? No, tak, przyrodę Bóg stworzył, że jak dajesz wodę dla roślin, to one są zielone. Tak? I nigdy nie opadają jego liście. Czyli ono zawsze ma te życiodajne minerały, źródła, wodę. To wszystko ma, cały czas jest zielone. Tak, do takiego drzewa jest porównany człowiek, który ma zaufanie w Panu. I owoc tego drzewa jest zawsze w odpowiednim czasie. I kiedy dookoła przychodzi posucha, problemy,
ono pozostaje zielone.
Ono pozostaje zielone. Czyli wszystko dookoła może wyschnąć, a to drzewo zostaje zielone. Tak samo jest z człowiekiem, który ufa Panu. Dookoła wszystko może się zmienić, a on jest cały czas napisany.
Nie frasuje.
Nie martwi się, nie boi się. Dlaczego? Bo on jest z Panem. Tak jak to drzewo przynosi owoc, tak on się nie boi. Więc wszystko dookoła może ulec zmianie, jak tam psalmista mówi, prorok, wysuszeniu. To drzewo jest zielone, czyli wszystko dookoła może się zmienić na gorsze. Natomiast ten, który ufa Panu, on będzie cały czas taki sam. Te okoliczności zewnętrzne nie wpłyną na jego zdrowie duchowe. Nie wpłyną w ogóle, on będzie cały czas taki sam. Ale ktoś, kto ma zaufanie w Panu, kto rozpatruje Jego Słowo dzień i noc i trwa w Nim. Tylko ten. Więc zobaczcie, jak gdyby, na czym polega błogosławieństwo. Na stałości duchowej. Nie na tym, że mamy pieniądze. Nie na tym, że będzie nam lepiej. To może czasami być lepiej, jak pójdziemy za światem i jakieś biznesy zaczniemy robić. ale duchowego stabilizacji to nie da. A Słowo Boże nie mówi o majętności, a mówi w tym miejscu o duchowej stabilizacji.
O tym wspomniał dziś Darek mówić, co mnie dotknęło.
O duchowej stabilizacji.
Że jego najlepszy okres był zarazem z słabym okresem duchowym. Wczoraj rozmawiałem z młodym człowiekiem, który wierzący chce być ekonomistą w branży energetycznej i inwestować złoto. Nie chciałem się długo rozmawiać, po prostu powiedziałem swoje świadectwo. Ja nie wiem, może to zapamiętasz, może nie. To był najgorszy okres duchowy w moim życiu. Polegał na nie balowało na sobie, bądź coś się przyda, nie. Miałem na sercu coś powiedzieć.
Chwała Bogu. Zobaczcie werset szósty w takim razie. Raczej trzeci dalej. Co mówi trzeci dalej? Cokolwiek czynić będzie,
powiedzie
się mu. Ale teraz co jest bardzo ważne? Co jest ktoś, kto trwa w Panu, będzie co robił?
To, co się Panu podoba.
Dokładnie. I to mu się
powiedzie.
Nie wszystko, co on zamierzy. Jak grzeszne rzeczy zamierzy, to mu się nie powiodą. Rozumiecie?
Cały tekst mówi o chwale Bożej.
Tak. Tekst mówi tak. Jeśli ten, który rozważa Słowo Pańskie i trwa w nim, to on będzie robił takie zamierzenia, jak się Bogu podobają. I te zamierzenia się powiodą. Co nie oznacza prosperity w życiu. Bo nie zawsze to, co Bóg oczekuje, będzie się wiązało z prosperitą w życiu. Taką światową. Więc musimy zobaczyć, co mu się powiedzie. Że to, co on będzie robił zgodnie z wolą Bożą, bo to będzie skutek trwania w Słowie, bo ono nie pozostaje bez czynów. Więc musimy zrozumieć, co mu się powiedzie. Bo ludzie wyrwą to i powiedzą, widzisz, ja tu czytam Pismo Święte i teraz pójdę tam, takie będę... Ale czy te biznesy, które ty robisz, decyzje, które ty podejmujesz, są zgodne ze Słowem Bożym? Czy ty przypadkiem nie robisz czegoś po swojemu, podpierając się Pismem Świętym i oczekujesz błogosławieństwa, a ono nie przychodzi? A pokaż mi w Biblii, że tak należało zrobić. Rozumiecie? Żeby zrozumieć po prostu, o co chodzi tutaj, że mu się co powiedzie. Co mu się powiedzie? Jaśniej trochę teraz, tak? Musimy pamiętać o tym, tak? Więc wszystko mu się poszczęści, co będzie czynić. Bo będzie czynić zgodnie z wolą Bożą. Więc normalne, że mu się powiedzie. Tak? I teraz, słuchajcie, zobaczcie, co jest z niepobożnymi. Jeszcze pobożny. Szósty werset.
Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd.
Zna Pan drogę sprawiedliwych, przyznaje się do niej. Zobaczcie przypowieści Salomona 4,18. Przypowieści Salomona 4,18. Wracamy te. Przypowieści Salomona.
Ale droga sprawiedliwych jest jak brzask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia.
Coraz jaśniej świeci aż do całego, do pełnego, pełni dnia. Taka jest droga sprawiedliwych. Mają Boże błogosławieństwo ludzie, którzy drogami takimi chodzą? I pamiętajmy, Boże błogosławieństwo nie zawsze musi się równać dobrobytowi. Nie zawsze. Ale Boże błogosławieństwo równa się pokój duchowy i siła. Siła do wytrwałości w duchowym życiu. Te Boże błogosławieństwo wiąże się z tym, że jesteśmy jak drzewo zielone, tak? W trwaniu w Bogu. W trwaniu w posłuszeństwie. Kiedy przychodzą decyzje do podjęcia, my nie mamy długich wątpliwości. Łatwiej nam jest podjąć decyzję. Łatwiej nam dokonać wyboru. Nawet trudnego. Ale my podejmujemy decyzję. Boże, chcę to tak zrealizować. Teraz prowadź mnie. Czasami to wymaga czasu, ale decyzje zostały podjęte. I one się powiodą. Dlaczego? Bo zostały podjęte zgodnie z wolą Bożą. Ale jeśli podejmujemy decyzje niezgodnie z wolą Bożą, nie oczekujmy, że one się powiodą. A jeśli się nawet nam wydaje, że się powiodą, to zobaczmy owoc ich za ileś tam lat. Może się okazać, że katastrofa. Więc zna Pan drogę sprawiedliwych, przyznaje się do niej i mają na niej Boże błogosławieństwo. Jak światło. Salomon mówi. Czyli pobożni są daleko od grzesznych decyzji, grzesznych porad, tego, co radzi świat, zasad życia świata, tak, grzeszników. Trwają w tym, co jest Słowem Bożym, tak? Mają w tym błogosławieństwo, będą w tym błogosławieni, będą trwać, dobrze stać duchowo, w duchowym życiu, tak? W społeczności z Bogiem. Poszczęści im się to, co będą robić. Poszczęści im się, Bóg ich będzie błogosławił w tym. I będą mieli Boże błogosławieństwo w codziennym życiu, bo ich decyzje będą dobre, tak? Teraz popatrzmy na niepobożnych. Czwarty werset.
Są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Przypowieści Salomona, 4 rozdział, 16-19. Tam jest i 18, który czytaliśmy, ale przeczytajmy całość. Przypowieści Salomona, 4 rozdział, 16-19.
Bo nie zasną, dopóki nie popełnią czegoś złego, a sen ich odleci, jeżeli nie doprowadzą kości do kogoś do upadku. Bo chleb, który jedzą, to chleb bezeceństwa, a wino, które piją, to gwałt. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc. Nie wiedzą, na czym mogą się potknąć.
Nic nie jest warte to życie. Im się może wydawać, że ono jest wiele warte, ale ono jest nic nie warte. Nic nie warte, po pierwsze, dlaczego? Dlatego, że jest zasadzone na niesprawiedliwości. Tak mówi Słowo Boże. A oni w czym chodzą?
W ciemności.
W ciemności. I nie wiedzą, o co się mogą potknąć. Człowiek, który chodzi w ciemności, on wie, że co jest dookoła? Nie. Będzie uważał, że wszystko jest w porządku. Ale on nie widzi prawdy. Więc jemu się będzie wydawać, że jego droga jest okej. Ale Słowo Boże mówi, że on jest w ciemności. I Jan mówi, kto grzeszy, w ciemności chodzi. Że to jest ciemność. Nie wiesz, dokąd idziesz. Nie wiesz, gdzie jest twoja droga. Salomon mówi, nie idziesz i możesz się potknąć w każdej chwili. Dlaczego? Bo ty nic nie widzisz. I mówiliśmy sobie przy okazji studium w sobotę, że nie chodzi o to, że te oczy brakuje nam. Te oczy świetnie widzą. Ale chodzi o to, że duchowo jesteś, wtedy człowiek jest ślepy. On nie widzi tego, że brnie w zagładę, brnie w problemy, brnie w kłopoty, które wcześniej czy później będzie miał. Czy teraz, czy w przyszłości. Nie widzi, nie rozumie tego, w jakim jest stanie. I to mówi Słowo Boże, więc to życie jest nic nie warte. W świetle Słowa Bożego takie życie grzeszne jest nic nie warte, jest jak plewa, którą rozwiewa wiatr. Pięć. Zobaczcie, co mówi piąty werset.
Dlatego niego dziwi, nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
Nie staną na sądzie? No tak, tylko że nie ostoją się, czyli w sensie co? Nie będzie dla nich usprawiedliwienia. Nie wytrzymają próby sądu. Zostaną skazani. Wykazane im zostanie, że są winni. Czyli ich życie nie wytrzymuje próby sądu Bożego. Często oni sami siebie usprawiedliwiają, ale kiedy stają w świetle Słowa Bożego, trzeba przyznać tylko jedną rzecz. To i to jest złe. To były złe decyzje. To były złe postępowania, tak? Czyli co? Wyrok. I to jest prawda o naszym życiu, które prowadziliśmy jako grzesznicy. Oby nie było tak, kiedy teraz żyjemy, tak? Ale nie ostoją się również gdzie? W zgromadzeniu. Kaznodziei Salomona, zobaczcie, jeszcze raz, 8 rozdział, 10-13, jeszcze raz przeczytajmy ten fragment, który już czytaliśmy, jeszcze raz.
8 razy
10, 13.
8, tak?
Tak.
Kaznodziei. To wszystko widziałem, zwracając swoją uwagę na to wszystko, co się dzieje pod słońcem, dopóki człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie. Widziałem też, jak bezbożnych chowano czcią, natomiast musieli odejść z miejsca świętego ci, którzy postępują uczciwie i byli zapomniani w mieście, to również jest marnością. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Dlatego, że grzesznik postępuje źle i mimo to długo żyje. Ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga, tym, którzy się boją Jego oblicza.
Co kaznodzieja, jak puentuje kaznodzieja? Ja jednak wiem, patrząc na to wszystko, to jest marność. Tyle niesprawiedliwości, ale ja wiem jedno. Kto będzie błogosławiony ostatecznie?
Ci, którzy boją się Boga i którzy boją się Jego oblicza.
Ci ostatecznie będą błogosławieni. W ostatecznym rozrachunku kiedyś ci będą błogosławieni. Chociaż dzisiaj może się wydawać, że to jest marność, że nie warto. Przyjdzie dzień, kiedy się okaże, że to oni są tymi, którzy wygrali. I kaznodzieja puentuje, żeby patrząc, słuchajcie, to jest ważne, kiedy ktoś nam będzie opowiadał takie rzeczy, spuentujmy 13 wersetem. Kaznodzieja mówi, ale ja wiem, że jednak ci, którzy żyją pobożnie, będą wygrani. Ja to wiem. Pomimo tego, co się dzieje na świecie. Czyli tak, nie ostoi się w zgromadzeniu sprawiedliwych. Dlaczego grzesznik nie ostoi się w zgromadzeniu sprawiedliwych? Jeżeli wszyscy żyją sprawiedliwie, zgodnie z wolą Bożą, i nagle pojawia się wśród nich człowiek, który ma inne zasady, jest w stanie się ukryć? Nie. Nie ma takiej możliwości, ponieważ jego priorytety, wszystko, co będzie mówił, a wcześniej czy później to, co robi, wyjdzie na jaw. On nie jest w stanie funkcjonować razem z nimi. Nie jest w stanie się ostać i zasymilować z nimi. Nie ma takiej możliwości.
On kompanów nie znajdzie do swoich złych.
Dokładnie. I on nie jest w stanie się utrzymać wśród tych ludzi. Nie znajdzie posłuchu, ale drugie, jego życie będzie jawne. Dlaczego? Bo będzie w kontraście z tym. Jeżeli wszyscy siedzą i wszyscy bluzgają, to normalka. Normalnie rozmawiają. Niech usiądzie tam trzech normalnych i jeden rugający się, jak to mówimy. I będzie trzech rozmawiało normalnie, a jeden będzie bluzgał. Będzie widać różnicę? Piorunem zobaczy, że jest. Ja podaję taki skrajny przykład.
No dobry.
Ale jak gdyby, który pokazuje, co to znaczy, że on się nie ostoi.
Z tym, że to jest przykład bardzo praktyczny, ponieważ wczoraj na przykład czytaliśmy o problemie tak zwanych sympatykach z Bożym, a nie była dyskusja. No i ktoś właśnie napisał, że jeżeli jest zdrowa społeczność, która żyje Słowem Bożym, to takim sympatyk nie może dobrze tam się czuć latami.
Nie będzie się czuł dobrze, jemu będzie przeszkadzać to, on powie, jest nudno, cały czas to samo, świętoszki, nie będzie w stanie wytrzymać, a jeżeli nie będzie nic mówić, to przynajmniej będzie tak myślał.
Ja miałam kiedyś taką sytuację, że koleżanka na brakarni mówiła, bo ja nie plotkowałam, gasiłam takie różne i starałam się raczej pokazać, że kocham ludzi, nie wchodzę w to, i że coś takiego powiedziała, że ona przy mnie czuje się w taki sposób, że aż mało, że zawstydzona, ale właśnie przez to zawstydzenie źle się czuje, że ją to po prostu...
Niekomfortowo,
tak.
Także pamiętajmy jedną rzecz, ale warunek. Nie, że my będziemy, wiecie, tacy od jak się spotkamy, teraz my tacy jesteśmy. Nie. Kiedy my mamy te zasady na co dzień, to ci ludzie będą widzieć, że my tacy jesteśmy na co dzień. Nie są w stanie funkcjonować z nami w taki sposób. Nie są w stanie. Będzie widać różnicę. Nie będą w stanie funkcjonować. Mogą przez jakiś czas, bo wiecie, ludzie są wytrwali czasami. Potrafią maskować się, ale nie są w stanie na dłuższą metę tak funkcjonować. W końcu będą tym zmęczeni. Dlaczego? Bo to nie jest ich życie.
No chyba, że się zainteresują naszym życiem. Wtedy możemy być
przykładem.
Tak, ale jak gdyby my tu mówimy o sytuacji, kiedy grzesznik, tak, który tak żyje, nie ostoi się w zgromadzeniu sprawiedliwych. Dlaczego? Bo jego życie jest kontrastem do tych, którzy są sprawiedliwi. będzie widać różnicę, on będzie widział różnicę i będzie mu źle. Wszystko na ten temat. Tak mówi Słowo Boże. Jest mu źle.
Ja miałam to na własnym.
Jest mu źle. I teraz co jest bardzo ważne? Czy taki ktoś, jak mówi Salomon, ucieknie przed Bożym sądem? Nie. Przed sądem Bożym nikt nie ucieknie, bo Słowo Boże mówi, każdemu jest raz umrzeć, a potem sąd. Czyli nawet jeśli ktoś tutaj żył, nie wiem ile, i został pochowany z honorami, to ostatecznie Salomon mówi, i tak wiem, że sprawiedliwy będzie nagrodzony, a nie on. Dlaczego? Bo będzie zmartwychwstany. Nie ma mocnych. Czy Pan ich drogę zna? Zobaczcie. Czy Pan zna drogę tych ludzi?
Zna.
Widzi, co oni robią?
Widzi.
Ale się przyznaje do tego? Nie, ich życie jest jak plewa. Bóg się przyznaje tylko do tych, którzy dobrze postępują. Ale co jest bardzo ważne? Otwórzcie Psalm 25, werset 8. Psalm 25, werset 8.
Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Cały psalm mówi o grzechu, o sprawiedliwości, ale to stwierdzenie jest też bardzo ważne. Bo dalej mówi, wszystkie prowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej. Wszystkie ścieżki pańskie są miłosierdzie i prawda tym, którzy strzegą przymierza Jego i świadectwa Jego. Ale Bóg mówi co? Psalmista mówi, że Bóg jaki jest? Dobry i sprawiedliwy. A czym się objawia Jego dobroć i sprawiedliwość?
Wskazuje drogę tym grzesznikom.
Dokładnie. Że Bóg pokazuje drogę grzesznikom, jak przestać być grzesznikiem. Dobry jest? Sprawiedliwy? I kiedy psalmista to mówi? Patrzcie, kiedy. List do Rzymian się kłania. W sumieniach ludzie to mają. Bóg wskazuje drogę przez sumienie. Tylko pytanie, co ty z nim robisz? Bóg uczy drogi grzeszników. Wskazuje im, co robić. Bóg jest dobry i sprawiedliwy. Czyli to nie jest tak, że Bóg zupełnie nie ma nic wspólnego z grzesznikami. On się nie przyznaje do ich drogi. Oni staną kiedyś na sądzie. Wszystko zostanie rozliczone. Ale Bóg jest dobry, bo wskazuje im drogę, jak przestać to robić. A nie jak trwając w tym uciec od sądu. Nie. Wskazuje drogę, jak być sprawiedliwym. Co zrobić, żeby nie być takim? Pytanie, co ty z tym zrobisz? Jak się zachowasz? Czy zatwardzisz swoje serce na to, co Bóg pokazuje, czy nie? To jest twój wybór. Chciałbym teraz, żebyśmy zobaczyli, czy prócz psalmisty, tak, prócz tych fragmentów, które przeczytaliśmy, inne fragmenty Pisma Świętego, nauczanie apostolskie, to co studiujemy, czy tam też jest potwierdzenie, że to jest wciąż aktualne? No bo ktoś powie, słuchaj, to zostało napisane tyle lat do Żydów, prawo mojżeszowe, co to mają z tym wspólnego poganie? Tak? Może ktoś tak powiedzieć? No może. Ktoś inny powie, nie, to jeden do jednego, tak, bo my jesteśmy teraz nowymi Żydami. No różnie ludzie mówią, tak? Ale zobaczmy, jak gdyby według Słowa Bożego, według nauczania, czy my możemy dziś z tego wyciągnąć lekcję? Tak samo mówi Malachiasz 3, 14, 4,2. To cały fragment. Tak. Można by było to przeczytać. Długi to jest fragment, zobaczmy. Malachiasz.
Ale to w wcześniejszej części.
Aha, okej.
Okay. Jeszcze też tak mówili, że po co nam być pobożnym, jak zbożnym dobrze się dzieje. I Pan to wyjaśnia. Tam.
Aha. Dobrze, dobrze. Czyli to samo mówi, tak? Okej. Okay. Zobaczmy Filipian, 4 rozdział, bardzo znany fragment, słuchajcie. Myśmy nie studiowali Filipian, ale wszystko przed nami. 4 rozdział, 6-9. Filipian.
Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami.
Chcemy, żeby Bóg pokoju był z nami?
No tak.
Chcemy, żeby pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzegł serc naszych i myśli naszych w Chrystusie Jezusie?
Chcemy.
Chcemy? To co mamy robić?
Mamy myśleć
po kolei, o... po kolei.
Radować.
Najpierw co?
Myśleć o tym, co poczuciłem.
Jeszcze wcześniej. Szósty werset. Nie martwić się o żadną rzecz. To nie znaczy, że nie mamy o tym myśleć i robić. Nie martwić się o żadną rzecz. Nie brać na siebie ciężaru załatwienia sprawy. Bo twoje zmartwienie nie przybliży cię do rozwiązania problemu, ani od niego nie oddali. Nic nie zmieni w problemie twoje zmartwienie, że siedzisz i się martwisz. Nic się nie zmieni. Ono dalej jest problemem. Ale zamiast się martwić, powiesz to Bogu. Tak? Czyli powierzyć sprawę Bogu.
I przez modlitwę.
Modląc się, rozmawiając z Bogiem. Tak?
Tak.
I jak to zrobić?
Przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem. Czyli dziękować za to, co jest i prosić,
no.
Bóg to zmienił po swojemu.
No, ale podziękować Mu za to, czego udziela. Czyli narzekacze mają ciężko w tym momencie.
I przetroszczysz się jeszcze, skromność nie będzie znana. Nie?
Skromność wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom. Pan jest. Nie troszcie się o żadną rzecz, tak? A wasze niech prośby niech będą znane Bogu. On wie. Tylko trzeba mówić Mu o tym. To, że Bóg wie, to nie znaczy, że my mamy nie mówić. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, kiedy zapanuje w naszym sercu pokój Boży?
No właśnie potem. Jak będziemy...
Czy jak się martwimy czymś, to mamy pokój?
Nie, no absolutnie.
Nie. Nie śpimy po nocy, martwimy się. Różne mogą być powody. Ale nie ma pokoju u nas. Żadnego nie ma pokoju u nas. Ale jeśli powierzysz sprawę Bogu, to co? Wtedy zagości pokój w twoim sercu. Tylko, że trzeba mieć świadomość, że powierzam tą sprawę komuś, kto wszystko może. Bo jeżeli my nie wierzymy, że Bóg wszystko może, no to tak jak pewna siostra kiedyś opowiadała taką historię, tak obrazowo, że ona takie tobołki ma, tak? Przenośni tobołki, przychodzi do Pana, modli się, mówi: Panie Boże, zabierz te tobołki ode mnie, ja już ich mam dość. Tak w przenośni, nie? Mówi: odchodzę i zabieram te swoje tobołki. Już mówi: oddałem je Panu, ale mówi... Tak w przenośni. Zabieram z powrotem te tobołki. Czyli tak, powierzam Panu swoje problemy, odchodzę, przestaję się modlić i dalej te same problemy chodzą mi po głowie. Ja ich nie zostawiłam. Nie powierzyłam ich Bogu. Tylko powiedziałam. A tu chodzi o to, żeby powierzyć te sprawy Bogu, żeby mieć zaufanie do Boga. To nie jest łatwe. Ale jeśli chcemy mieć pokój, to jest jedyny klucz. Nie ma innej możliwości. Jeżeli nie mamy pokoju, no to Biblia wyraźnie mówi, co zrobić, żeby go mieć, prawda? Będziemy błogosławieni? Patrzmy na psalm. Jeżeli będziemy taką metodę stosować, będziemy błogosławieni? Pokój Boży jest błogosławieństwem czy przekleństwem?
Błogosławieństwem.
Błogosławieństwem. A jeśli zastosujemy metody tego świata, czyli nie wiem, medytację, uwierzenie w siebie, głośno mówienie pewnych rzeczy,
wizualizację,
załatwianie spraw, bo znajomych mamy, to oni tam pomogą, tak? To ty powierzasz sprawę tym ludziom. To Bogu nie masz odwagi powierzyć, a ludziom masz odwagę powierzyć? Bo ten powiedział, że on to załatwi, to już ja śpię spokojnie. Człowieku. Powierzyłeś sprawę człowiekowi i śpisz spokojnie?
Też nie mylić z brakiem odpowiedzialności, bo Bóg za nas tego
sprawę tak, nie załatwi. Tak, ale to oczywiste jest. Tylko, że paradoksalnie często... Bardziej ufamy ludziom, którzy obiecali nam coś załatwić i już śpimy spokojnie. A kiedy powierzyliśmy to Bogu, dalej śpimy niespokojnie. To jest paradoks, ale często jest tak w życiu. I to pokazuje, jaka jest nasza wiara, jakie jest nasze zaufanie Bogu. I nie mamy pokoju.
Ja słyszałem takie kazanie na oczach dziewczyna z Warszawy i wyznawała, że nie będzie niewolnikiem swojego kredytu hipotecznego. Księga nie z tym nie zgadza. Ale sobie myślę, ale kto przecież wziął ten kredyt? Takie logiczne nie będą, nie? Ale to chwyta po prostu.
Ogłaszanie.
Ja wziąłem, brat niewierzący, straszy mi tym kredytem, mówię, dziękuję Bogu za to, za każdą ratę, którą mogę zapłacić. To była moja decyzja, nie? Nie będę narzekał na wszystkich dookoła.
Czytajmy dalej. Ósmy werset. Teraz to, co mówił Robert. Dalej mówiąc, bracia, cokolwiek jest jakie?
Prawdziwe.
Poczciwe, sprawiedliwe, czyste, przyjemne, chwalebne, co jest cnotą, co jest chwałą. O tym myślcie. Dlaczego? Bo posłuszeństwo i pobożność zaczyna się gdzie?
W sercu.
Od głowy, w serce. Najpierw zaczynasz myśleć, a potem zaczynasz robić. Ktoś mówi, nie pomyślałem, a zrobiłem. Nie ma takiej możliwości. Mogłeś się nie zastanowić, czy to zrobić, ale żeby coś zrobić, trzeba pomyśleć.
To jest bardzo podobnie jak w drugim wersecie w tym psalmie.
Dokładnie. Rozmyślaj o tym, co jest Boże w dzień i w nocy. O tym, a tu precyzyjnie już jest o czym. O tym, co jest sprawiedliwe, chwalebne. Przepuszczaj to wszystko przez tak zwany filtr. Jakaś myśl mi przychodzi do głowy. Czy ona pod to pasuje? Nie? Dziękuję. Panie Boże, ja nie chcę o tym myśleć. Bo to się nie kwalifikuje. A jeśli się kwalifikuje, dobrze. Dalej będę o tym rozmyślał, nie? Przepuszczaj to przez filtr. Czy to przechodzi przez filtr Słowa Bożego? Czyli jakbyśmy czytali wykładnię psalmu pierwszego, nie? Taką precyzyjną. Okej. I co dalej jest napisane? Jaki jest efekt? Czyn. 9 werset. Czegoście się też nauczyli i coście przyjęli, słyszeli, to czyńcie. Czyli tak, myślcie o tym, co dobre i czyńcie to, co jest dobre. Czyli jak gdyby najpierw myślisz, potem czynisz. Tak ma być? Każdy musi sobie w sercu odpowiedzieć, jak to jest u niego. Ale tak ma być. Dalej zobaczcie, kolejny fragment. Jaki jest efekt tego? Bóg pokoju... A szósty werset mówi co? Zna Pan drogą sprawiedliwych. Będzie błogosławiony. Bóg pokoju będzie z nim. W tym sensie, że będzie błogosławił, jeżeli coś zamierzy, jak mówi psalm, będzie. Paweł to potwierdza. Nic się nie zmieniło w zasadach Bożych od tamtego czasu. Dalszy fragment. Efezjan. Piąty rozdział Efezjan. Efezjan, piąty rozdział. Efezjan. 8:14.
Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owoc ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Badając to, co się podoba Panu, i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. O tym bowiem, co się u nich pokryjomu dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne. To wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem. Dlatego Pismo mówi, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.
Jaki mamy mieć stosunek do grzechu?
Nie mieć nic wspólnego.
Co mówi psalm w pierwszych dwóch wersetach?
Nie iść za radą bezbożnych.
Coś innego? Moim zdaniem dokładnie to samo, tylko innymi słowami. Uciekaj od tego jak daleka. Nie stój na drodze, nie stosuj tych metod. Trzymaj się od tego z daleka. Rzymian, piąty rozdział, pierwszy werset. Pamiętajmy o czym? O ważnej rzeczy musimy pamiętać.
Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Dlaczego jesteśmy sprawiedliwi? Powiedzieliśmy sobie...
Pokój mamy z Bogiem.
Tak, ale powiedzieliśmy sobie na początku. Dlaczego jesteśmy sprawiedliwi? Kto jest sprawiedliwy?
Bóg usprawiedliwiony przez Boga.
A nas Bóg jak usprawiedliwił?
Z wiary.
Przez?
Jezusa Chrystusa.
Wiarę w to, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu i kim jest. Bóg nas usprawiedliwił, nie my sami. Jesteśmy sprawiedliwi, bo Bóg uznał nas za sprawiedliwych. Jesteśmy po tej stronie właściwej. Nie dlatego, że my byliśmy lepsi, jacyś wyróżnieni. Nie. Bóg okazał nam łaskę, że usprawiedliwił nas z naszych grzechów. To jest łaska Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jesteśmy sprawiedliwi? Dlaczego? Bo Bóg tak uznał. A uznał tak nie od tak sobie, ale dlatego, że uwierzyliśmy, kto uwierzy, będzie zbawiony. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez krew Jego. Przez ofiarę, którą Jezus złożył z siebie za grzech. Więc pamiętajmy o tym, dlaczego jesteśmy sprawiedliwi. Nie z powodu naszej chwalebności, ale z powodu chwały Bożej i Jezusa Chrystusa. Więc skoro jesteśmy sprawiedliwi, to żyjmy jak sprawiedliwi. I pamiętajmy, dlaczego jesteśmy sprawiedliwi. O tym nie wolno zapominać, żeby nie popaść w pychę.
Kiedyś kolega do mnie powiedział, no to mnie Robert, ja nie jestem złym człowiekiem, co nie? No ja mówię, no tak, ale według czyjej miary? Twojej czy Boga? No i to taka była już refleksja.
Dlaczego on się uważa za sprawiedliwego? Bo Słowo Boże co mówi? Że w ciemności chodzi. On musi zrozumieć, że on nie jest sprawiedliwy. Ale dlatego, że chodzi w ciemności, to nie. Jemu się wydaje, że jest wszystko okej. Okay. Dlaczego? No bo chodzi w ciemności. Jemu nie zaświeciło światło.
No według jego miarki...
Według jego miarki jest wszystko okej. Okay. Tytusa 2.12. może.
Albowiem objawia się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli.
Jak się łaska objawiła? W Jezusie Chrystusie. I jak ona nas ćwiczy? Łaska nas ćwiczy. Zobaczcie, łaska nas ćwiczy, abyśmy co?
Wyrzekli się bezbożności, światowych porządliwości, a na tym doczesnym świecie...
Wiesz, co zrobił dla ciebie Chrystus? Rozumiesz łaskę Bożą? Ćwiczy cię tak?
Tak.
Ćwiczy cię tak? Musimy sobie zadać pytanie, czy łaska Boża ćwiczy nas tak, żebyśmy takie życie prowadzili? Czy dzięki łasce Bożej to teraz mamy więcej grzeszyć?
Bynajmniej.
Rozumiecie, dlaczego Paweł teraz mówi, co mamy grzeszyć? Łaska Boża, która, jeżeli rozumiesz, czego doświadczyłeś, jeżeli rozumiesz, co Bóg dla ciebie zrobił, jeżeli rozumiesz, że twoje grzechy są przebaczone, to żyj tak, jak usprawiedliwiony. I ktoś powie, ile można o tym mówić? Aż staniemy przed Panem, aż już będziemy mieli nowe ciało, to wtedy już nie trzeba. Nie będziemy musieli wtedy walczyć z grzechem. Aż do zmartwychwstania. Aż do tego skończenia życia tu mamy o tym mówić, przypominać, żeby wytrwać. Bo dzień i noc, psalm mówi, ten rozważa słowo Pana. Wystarczyłoby jeden dzień, toż to do znudzenia. Dzień i noc, całe życie, a słowo mówi i tak. Czyli wygląda, że dla kogoś może być to nudne, ale dla tych, którzy chcą tak żyć, nie. Czyli mamy prowadzić sprawiedliwe i pobożne życie. A jaki efekt będzie? Zobaczmy. No bo tam pisze, że wcześniej czy później i tak sprawiedliwi będą tymi wygranymi, tak? Wcześniej czy później. A niesprawiedliwi, pomimo że tu żyli chwalebnie, mają przegrane życie, tak? No tak mówi w wolnym tłumaczeniu kaznodzieja, tak? No to zobaczmy. 2 Tymoteusza 2,12. Teraz powtarzamy sobie to, co już było. 2 Tymoteusza 2,12.
Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy, i On się nas zawsze.
Dobrze. Będziemy z Nim? Ale kiedy? Kiedy wytrwamy? Filipian 3 rozdział. Filipian 3 rozdział 18-21. Filipian 3 rozdział 18-21. Nawet od 17. Od 17 do 21.
Bądźcie naśladowcami, moimi bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, bowiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobno do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.
Mamy dwa typy ludzi. Kontrast kolejny. 18, 19, 20, 21. Ci, których Bogiem jest brzuch, chwała w hańbie i myślą o rzeczach ziemskich. Jeżeli ktoś się skupia na tym życiu tu,
końcem
jego jest zatracenie. Ale jeśli ktoś się skupia na Rzeczpospolitej, która jest w niebie, to na co oczekuje? Że tu będzie coś lepiej? Nie. Że otrzyma nowe ciało i będzie mógł z Panem Jezusem przybywać zawsze. Więc teraz jest pytanie, po której stronie jesteśmy w naszym życiu? Jak wygląda nasza pobożność i jak wygląda nasze życie duchowe? Czy mamy pokój? Bo możemy mówić, że mamy pokój. Dużo rzeczy można mówić, no. Ale czy rzeczywiście mamy ten pokój, o którym mówi Słowo Boże? Czy mamy po prostu dobry dzień dzisiaj i jesteśmy radośni, bo się czekolady najedliśmy albo słońce świeci? Czy jesteśmy radośni, bo mamy Boży pokój? Co jest źródłem naszej radości? Będziemy oglądać Boga jako sprawiedliwi. Bo sprawiedliwi ostatecznie zwyciężą. Ostatecznie i tak warto być sprawiedliwym. Nawet jak dzisiaj nie widać, że warto, to kaznodzieja mówi, ostatecznie warto. I Paweł to potwierdza. Dlaczego? Bo ostatecznie będziemy z Panem. A nie zatraceni. Zobaczcie objawienie 22, 3, 4. Objawienie 22, 3, 4.
Nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. I oglądać będą Jego oblicza, a imię Jego będzie na ich czołach.
Jaki jest koniec? Zwycięstwo czy porażka?
Zwycięstwo.
Ktoś powie dzisiaj, co to za rzecz? Ale kaznodzieja mówi ostatecznie, to oni będą zwycięzcami. A Słowo Boże potwierdza, że tak będzie. I precyzuje to. O jakie zwycięstwo chodzi? Nie chodzi o to, że tu umrzemy w chwale, że będzie nam się super powodziło za każdym razem koniecznie, że wszystko nam się powiedzie, wszystko to, co Bóg chce nam się powiedzieć. Nie wszystko to, co my uważamy. Ale ostatecznie będziemy zwycięzcami. Dlaczego? Bo będziemy z Bogiem. I to jest to ostateczne zwycięstwo. To jest ostateczna, jak gdyby, wartość tego, w co wierzymy. I dlatego warto być sprawiedliwym. A jeśli jesteś sprawiedliwym, to znaczy, że naprawdę rozumiesz, co się wydarzyło na Golgocie. Bo jeśli masz łaskę okazaną, tak, to ta łaska w tobie działa w taki sposób, że twoje priorytety są zgodne ze Słowem Bożym. A inaczej jesteś zwykłym kłamcą. Możesz dużo rzeczy sobie mówić i ludziom. Ale to jest nic nie warte. To jest jak plewa, którą rozwiejesz. A dlaczego? Bo jesteś kłamcą. Bo prawdą jest tylko to, co mówi Bóg. Co się dzieje z grzesznikami, teraz zobaczmy, tak? Że wszyscy, można mówić tak, zobaczcie, jak super mu się żyło, tak? Grzeszył, sąd Boży nie następował, gromy z nieba nie spadały, nie pochłonęły go, dożył sędziwego wieku i umarł spokojnie na łóżku. I żaden sąd go nie spotkał. Widzisz, jaka sprawiedliwość. No, kaznodzieja mówi, że to, że sąd się odwleka, prowokuje nawet niektórych ludzi, żeby bardziej jeszcze grzeszyli. No bo co, jeżeli mu się nic nie dzieje, to ja też. To jest złe, ale kaznodzieja mówi, że tak jest na świecie. Tylko czy warto? Nie? Zobaczmy, jak gdyby, co mówi Słowo Boże. Dzieje Apostolskie 17:31. Paweł mówi, 32 nawet.
Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili. O tym będziemy cię słuchali innym razem.
Został Paweł z nimi? Nie. Odszedł. Dlaczego? Co zaczęli robić?
Naśmiewali się.
Szydzić! Kiedy Paweł mówi o sądzie, oni zaczynają z sądu. Co mówi psalmista o szydercach?
Nie zasiądę.
Nie zasiadaj w radzie szyderstw. Nie zasiadaj wśród ludzi, którzy drwią sobie z tego, co jest prawdą. Paweł stamtąd odszedł. Ale zaczął mówić o czym? O sądzie. Że będzie dzień, nieważne czy ty umarłeś, czy nie, będziesz w zmartwychwstanie, będzie dzień, kiedy Chrystus będzie sądził wszystkich. Nie uciekniesz przed tym. I to, że cię z honorami pochowali, że żyłeś tutaj 90 lat, czy tam ile, w luksusach, to jest nic, to jest plewa. Dlaczego? Bo będzie sąd Boży. I Chrystus będzie sądził tych wszystkich, którzy są niesprawiedliwi. Dalej czytamy 2 Piotra 2:9.
Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania.
Bóg na siłę nikogo nie wyrywa. Pobożny jest w stanie wyrwać z pokuszenia, tak? Bo oni co? Co jest ich jak gdyby priorytetem według psalmisty? Rozmyślanie o Bożym Słowie dzień i w noc. I ten człowiek kieruje się Bożymi zasadami, Pan go wyrwie z pokuszenia. Z próby, wyrwie go. Dlaczego? Bo ten człowiek się nie cofa. Jest jak te drzewo. Ale niepobożni są zachowani na dzień sądu. Bo Bóg na siłę nikogo nie będzie tam. On, jak Słowo Boże mówi, jest dobry, bo napomina ich. Ale na siłę z nikogo nie będzie wyciągał. Judy, 14-15 werset.
O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy.
Tu jest mowa o konkretnych ludziach, natomiast oni są w grupie tych, którzy zostaną przez Boga osądzeni. Dlaczego? Bo powiedzieli to, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym. Dziś ludzie mówią, bez Boga można miłość osiągnąć. Darzmy się miłością, kochajmy się, wierzmy w Boga, jakiego chcemy. I ktoś powie, a co w tym złego? Jak to się ma do tego, co mówi Juda? W bardzo prosty sposób. Biblia temu zaprzecza. I to jest bluźnierstwo. Bo ty chcesz osiągnąć coś, czego Bóg mówi, że bez niego się nie da. I jesteś wśród tych, o których pisze Juda. Czy ci się podoba, czy ci się to nie podoba. Nad wszystkimi, którzy co nie są? Wszystkich niepobożności, które niezbożnie płodzili, i wszystkich przykrości, które mówią przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Wszystko, co jest skierowane przeciw Bogu, a takie nauki mówiące wiesz, co chcesz, miłość, ale nie według definicji Bożej. To jest wszystko słowa przeciw Bogu. Nieważne, czy one brzmią miło, łagodnie, czy ostro, agresywnie. Nie ma znaczenia, ale one są skierowane przeciw Bogu i Bóg to sądzi. I wtedy się okaże prawda. Więc ważne, żeby pamiętać, że nieważne, co ludzie mówią i jakim tonem, ale żeby zobaczyć, czy to się zgadza z Pismem Świętym, czy z Bożą nauką, z Bożą doktryną, z Bożą definicją się zgadza.
Czyli też, że wszyscy do tego samego Boga się ma odnowa.
No właśnie.
Ładnie brzmi.
Ładnie brzmi. To jest wszystko, słuchajcie, wbrew temu, co mówi Bóg. I to będzie weryfikatorem, a nie to, co tobie się wydawało. Nie ton, w jakim to mówiłeś, tylko to, czy to się zgadza ze Słowem Bożym. Więc będzie sąd nad tymi wszystkimi, którzy się sprzeciwiają Słowu Bożemu, bo jedni się sprzeciwiają, a drudzy rozważają w dniem i nocy. I mamy objawienie 20.12. Objawienie 20.12 jeszcze. Co tam jest?
I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.
Będą osądzeni? Grzesznicy? Będą. Będą osądzeni. I ostateczne ich miejsce, gdzie jest? 21.8 objawienie. 21.8.
Udziałem zaś błędliwych i niewierzących, i skalarnych, i zabójców, i przeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. To jest właśnie na czyściec podważenie. Ostatnio też rozmawiałam z panią, że w tym nie wierzę. Przypowieść, którą Jezus opowiada, podała mi, że nie ma czystca. Ale tutaj.
Co mówi psalmista? Jakie są dążenia niewierzących? Psalmista, niepobożni. Czwarty werset. Niepobożni są jak
plewa.
Wiatr ich rozwieje. Czyli popatrzcie. Kaznodzieja mówi, tak dobrze im się powodzi, to wszystko marno, ale mówi, w ostatecznym rozrachunku sprawiedliwi będą mieli dobrze. Dlaczego? Bo ten, kto umarł, zmartwychwstanie na sąd. I tam już nic mu nie pomoże. Czyli w ostatecznym rozrachunku sprawiedliwy, którego Bóg uznał za sprawiedliwego i który w swoim życiu praktykuje łaskę Bożą, która go motywuje do pobożnego życia, jest wygrany. Mimo, że może być postrzegany jako przegrany. A ci, którzy przez świat są postrzegani jako wygrani, będą przegrani w ostateczności. I to strasznie. Czyli ma kaznodzieja rację? Ma rację. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Podsumowanie. Podsumowanie. Czekajcie tu. Okej. Okay. Wnioski. Co możemy powiedzieć o niesprawiedliwych? Podobają się Bogu czy nie?
No nie.
Nie podobają się Bogu. Co jeszcze?
Bóg też im się za bardzo nie podoba.
Ich droga zaginie.
Ich droga zaginie, tak?
Są w ciemności.
Są w ciemności.
Albo nie wiedzą, dokąd idą.
Tak. A jeśli na ziemi prowadzą dobre życie, to jest to przejaw Bożego błogosławieństwa, że to oni pobożni są?
Nie.
Nie. Wcale nie musi.
To wszystko jest plewą. Plewa.
I marnością.
Czyli jeśli żyją w taki sposób, to nawet jeśli tu tak żyją, to nie uciekną przed Bożym sądem.
Ich udziałem jest jezioro ogniste.
Ich udziałem jest jezioro ogniste. Czyli w ostatecznym rozrachunku przegrywają. Przegrywają. Co możemy powiedzieć o sprawiedliwych? Kto jest sprawiedliwy? Kto? Ten, którego Bóg usprawiedliwił. Dzisiaj, jeśli uwierzymy w Jezusa Chrystusa, kto jeszcze nie uwierzy? I Bóg okaże łaskę i da swego ducha, jesteś sprawiedliwy.
Jeśli jak
zorza porami. Tak. I jeżeli zrozumiesz tą łaskę, to jak będziesz żył? Pobożnie. Zgodnie z tą łaską, pobożnie. Wszystko będziesz przesiewał przez filtr Słowa Bożego.
Zamiłowanie do Jego Słowa.
Będziesz miał zamiłowanie do Jego Słowa.
I motywację Kościoła.
Łaska będzie ćwiczyć.
Jaki będziesz miał stosunek do grzechu i grzeszników? Z daleka. Z daleka. Żadnych spółek, żadnych wspólnych działań. Zastosowanie. A, jeszcze. I co jeszcze będziesz miał, jak będziesz tak postępował?
Nagroda. Spanie, żywot.
A tu? A tu co będziesz miał? Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, którego nie da się kupić za nawet milion dolarów. Nie da się kupić pokoju Bożego.
Bo błogosławiony to szczęśliwy, a szczęśliwy to czasami w duchu. Że można mieć krąg ochrony i być w Panu szczęśliwym, bo to chodzi o stan ducha umysłu.
Będziesz jak zielone drzewo.
Materialne.
Jak zielone drzewo będziesz.
Bo Pan nie zmienić.
Ja nie oszukujmy się, no bogaci ludzie dążą w swoim bogactwie do pokoju. Bo oni szukają pokoju, naprawdę. Ale ludzie coś mi spełnienia. Kiedyś nas znało z rozmawiam z niewierzącymi, ostatnio siedziałem na Facebooku i przedstawił takie slajdy oligarchów rosyjskich na tle tego bogactwa, no nie, takie rodziny. Takie 10 slajdów było, takich mega bogatych ludzi. Mm-hmm. Z żoną tak patrzyłem, później pokazuję niewierzącą znajomym. Na żadnym tym zdjęciu nie było szczerego uśmiechu.
No mówię, no.
I to nawet ludzie ze świata widzą, nie? Że nawet byli się raczej z nimi nie zamienili.
Zastosowanie. Po której stronie jesteś?
Jasne.
Czy wchodzisz w układy z grzesznikami i grzeszysz razem z nimi? Czy stosujesz te zasady i postępowanie w życiu? Czy podobają ci się metody tego świata? Czy twoje życie podoba się Bogu? Następne. Czy twoje dzieła są błogosławione przez Pana? Pamiętając o tym, jakie dzieła są błogosławione przez Pana, nie? I ostatnie pytanie. Czy jesteś jak drzewo nad tym potokiem? Czy jesteś, czy nie? To ja tyle. Pomódlmy się.